Anna Nizioł, psycholog. Rozmawiamy o wsparciu. Mhm. O wsparciu, o które czasami ludzie proszą, ale zdarza się, że nie proszą. I jak to rozpoznać? No, są tacy, którzy mają intuicję, empatię dalece wysoko rozwiniętą, ale nie zawsze da się zauważyć, że ta osoba w tym obszarze potrzebuje wsparcia, więc jak to umieć zauważyć i jak wtedy wspierać? Okay. Jak ktoś nie potrafi sam zasygnalizować? No i drugie pytanie, jak pozwolić sobie, żeby ktoś nam pomógł, żeby ktoś nas wspierał?
Bardzo taki dojmujący to jest wątek. I trochę jednak mimo wszystko potrzebujemy wiedzy dotyczącej funkcjonowania człowieka, jego psychiki. I z drugiej strony uważności. Ponieważ jeśli mówimy sobie o tym, że przychodzi do nas człowiek, czy do terapeutów, czy przyjaciel, czy ktoś, to on prawie wprost mówi: słuchaj, pomóż. Tak? On może nie powiedzieć: pomóż, wesprzyj, bo do tego trzeba mieć już jakby kawałek obrobionego tego materiału, który jest dla mnie trudny. Ale mówi: słuchaj, nie dogaduję się z szefem, nie dogaduję się z mężem, nie dogaduję się z moim dorastającym synem. Nie wiem, o co chodzi z tym ADHD, po prostu mam ochotę wyskoczyć przez okno sam z siebie, jak po prostu to wszystko w domu już nie działa. Ja już wolę brać dodatkowe nie wiem, nadgodziny, żeby tylko po prostu nie wchodzić w ten rodzicielski, nie wiem, jakiś tam schemat domowy i tak dalej, to już jest sygnał, że ta osoba potrzebuje wsparcia, ale nie wsparcia w postaci rozwiązania jego problemu, tylko wsparcia na poziomie wysłuchania. Wsparcia na poziomie tego, że ona może to po prostu z siebie, mówiąc krótko, wyrzucić. Gdybyśmy, drodzy Państwo, przytoczyli teraz taką teorię dotyczącą czynników terapeutycznych. Oczywiście one dotyczą w dużej mierze takiej pracy grupowej, ale myślę, że te pierwsze, które są wymieniane, czyli katarzis, czyli oczyszczenie się, zwentylowanie, mówiąc krótko, rozładowanie tych emocji, to po naszemu, po psychologicznemu, ale tak normalnie, po ludzku rzecz ujmując, się wygadać. Zwyczajnie, tak? Wyrzucić to z siebie, wybiegać to z siebie, wypisać to w liście, którego nigdy nie wyślę. To są techniki akurat terapeutyczne. Wyboksować to gdzieś tam. To wiemy, że to musi znaleźć ujście z nas, bo jeśli to jest te emocje, które nam skwierają, one w nas zostają, no to my je jesteśmy w stanie przenieść na coś innego. Szef nas wkurzył, ale wydrzemy się na nasze dziecko albo na naszego psa, bo akurat dzisiaj się nie posłuchał. Normalnie mi to nie przeszkadza, że się nie posłuchał, ale dzisiaj się nie posłuchał, wyprowadził mnie z równowagi. Jakby twój pies mógł cię wyprowadzić z równowagi. Nie? Takie sygnały to nie są sygnały, które ktoś mówi: słuchaj, pomóż. Jak ktoś mówi: słuchaj, pomóż, słuchaj, wesprzyj, słuchaj, poradź, słuchaj, coś, to on jeszcze trzyma się poręczy. Tak? Jeśli opowiada o tych sytuacjach, że ten mnie nie rozumie, tamten mnie nie kocha, ten nie coś, tam, tamten nie, to znaczy, że temu człowiekowi należy szukać wsparcia już takiego bardziej, bym powiedziała, raz, że celowego, a dwa, niejednorazowego, tak? Jednorazowa pogawędka nie wystarczy do tego, żeby rozwiązać problemy rodzinne, chociaż bywa tak, że niektórzy ludzie usłyszą jakieś zdanie, które słyszeli przez 15 lat swojego życia i pojawia się taki moment, kiedy ty im mówisz to 16 raz i to w ogóle totalnie nie, bo masz wrażenie, że to po prostu nic z tego, a oni to po prostu łapią ten 16 raz, wysłuchują i są w stanie sobie z tym już jakoś poradzić. No ale przecież od lat ci to mówiłem, że coś tam, ale on nie miał od lat gotowości, żeby to przyjąć, nie zmierzyć się w ogóle z tym jakoś na głębokim poziomie, tylko teraz mu to weszło. Okay? Mówi, to teraz ci weszło. Ktoś tam, nie wiem, jest w jakimś związku przemocowym, nie? I ileś lat toczył to swoje współuzależnienie bycia w związku toksycznym i w końcu coś się w nim zadziało takiego, że jak on ci 16 raz powie: ratuj się, ratuj siebie i swoje dzieci, zostaw to, no to ten ktoś dopiero za tym 16 razem zakuma. Mówi, i całe życie jej mówiłam dopiero teraz. I jeszcze mają do ciebie później pretensje. To jest inna rzecz. Więc musi być czas i miejsce na to, żeby ta osoba dająca to wsparcie, mówiąc tak trochę, wstrzeliła się w taki moment tego wsparcia. Czasem jest tak, że ta osoba, która daje to wsparcie, jest jednocześnie prowokatorem czy prowodyrem nieszczęścia, które ktoś przeżywa. Że też tak może być, prawda? Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze zależni od naszej rodziny, jako młodzi ludzie, jako dzieci i taki mamy ambiwalentną relację z daną osobą. Niby ci daje to wsparcie, ale ci je daje tak, że ty wolisz tego wsparcia nie wziąć, bo wiesz, co się wydarzy potem, tak? I uczysz się takiego schematu i taka osoba może się dwoić i troić i nawet zmienić swój punkt widzenia, nie być już tym prowodyrem tej trudności, ale ta osoba nie jest już w zaufaniu dla niej. I często jeszcze jak pracowałam w gabinecie z młodzieżą, to często było tak, że przychodziła najczęściej mama jednak mimo wszystko z młodzianami, mówiła, niech jej pani pomoże, bo ja nie umiem. Tak? No i te dzieciaki mówiły o tym, no, że relacja z mamą jest taka, że mamy nie ma, pracuje długo na dwa etaty, bo sama mnie wychowuje i mojego młodszego brata. I nie była w stanie przyjąć pomocy od mamy, ta dziewczyna, akurat tu mówię o dziewczynce, od mamy, tylko była w stanie to przyjąć, nawet nie ode mnie, bo została przekierowana do innego specjalisty, ale tam została w tej terapii, tak? Bo ja akurat miałam inny cel w tym czasie w przychodni. Więc to jest tak, że musi się zadziać coś takiego, co między profesjonalną pomocą, profesjonalnym pomagaczem, tak to nazwijmy, a osobą, która potrzebuje tej pomocy, musi się zadziać coś takiego, co nazywa się przymierze terapeutyczne. Czyli taki rodzaj relacji, taki rodzaj bezpieczeństwa, że ta osoba przychodząc do mnie w jakiś swój charakterystyczny dla siebie sposób rozpoznaje, że to jest bezpieczne miejsce. Oczywiście są wszystkie standardy terapii, coachingu, nie wiem, czegoś tam jeszcze, psychoterapii, które trzeba zachować, tak? Ale mimo wszystko pojawia się taki rodzaj energii, taki rodzaj wstępnej więzi, że tu się czuję bezpiecznie. I wtedy to wsparcie w tych warunkach bezpiecznych jesteśmy w stanie przyjąć. Jeśli ktoś mnie będzie chciał wspierać w momencie, kiedy wsiadam do pociągu na dworcu głównym w Lublinie, bo będę jechała do Warszawy i płakać mi się chce, bo jestem zmęczona i coś tam ktoś mi mówi, no spoko, dasz radę jeszcze tylko pojść do tej Warszawy, bo już będziesz miała tydzień wolnego, to generalnie mnie to słabo wesprze. Nie? Tyle to ja sobie umiem sama zrobić. Rozumiemy? Tak? Ale jeśli mnie ktoś za przeproszeniem ojojoja, w tym miejscu i powie, o Boże, jak mi dzieje szkoda, no słuchaj, to może kaweczkę ci szybko jeszcze doniosę, zanim pociąg odejdzie, no to wiadomo, że lepiej, prawda? Więc czasem to ojojojanie jest najlepszą terapią, bo to oznacza, widzę ciebie, troszczę się, tak? Nie muszę nawet rozwiązywać twojego problemu, ale jestem gdzieś tam bardzo blisko. Więc oprócz przymierza, oprócz tego, że ktoś musi mieć przestrzeń, musi być czas na przyjęcie tego wsparcia, musi być też jeszcze przymierze terapeutyczne. To jest tak, jak są mechanizmy w psychologii, które mówią o tym, że ja jestem w zaprzeczeniu czegoś. I to zaprzeczenie jest elementem mojej niezgody na przyjęcie pomocy. Osoba uzależniona od czegokolwiek absolutnie w życiu się do tego nie przyzna. Do alkoholu, do narkotyków, do grania, do hazardu, do pornografii, do nie wiem, czegoś tam jeszcze. Nigdy. Tylko, że ta osoba nie ma de facto tylko problemu z wymienionymi uzależnieniami przed chwilą przeze mnie. Ona ma problem z regulowaniem emocji na poziomie pierwotnym. Najczęściej tam różne rzeczy mogą być, ale tak, to, co jest w tym uzależnieniu, jest tą wtórną diagnozą. Ona sobie nie radzi z tym czymś, a my myślimy, że przecież ona gra za dużo na komputerze. Ona jest uzależniona od komputera, albo ona jest uzależniona od gier, albo od tam, nie wiem, czegokolwiek innego. I skupiamy się nie na tym wołaniu o pomoc, co trzeba. Bo to, że się ktoś od czegoś uzależnia, jest wołaniem o pomoc. Nie byłem widoczny, nie byłem dla was ważny, nie miałem miejsca w tej rodzinie, nie byłem uznawany, może byłem wyśmiewany, może byłem coś. Zamknąłem się w swoim świecie i jakoś sobie w tym swoim świecie oglądam te krańce internetu. Tak? Więc tam a my widzimy co? Że nie wstaje do szkoły, bo zaspał, że mąż jednak kupuje coraz więcej butelek czegoś, jakiegoś trunku, albo żona, że niby przecież dobrze funkcjonujemy, bo jesteśmy rodziną o wysokim statusie społecznym, ale tak jak wystawiamy kolorowe worki ze śmieciami, to najwięcej tych zielonych od szkła, tak? Że rozumiecie, że te sygnały płyną z zewnątrz, ale ktoś jest w zaprzeczeniu i on nie rozumie, nie dociera do niego, że to jest wołanie o pomoc. Jeśli chodzi o młodzież, to niestety Polska jest krajem, który ma największy odsetek samobójstw w ogóle. Jesteśmy chyba drugim państwem europejskim, jeśli nie mylę się, jeśli nie pomieszałam, ale czołówka generalnie należy do nas. A jeśli chodzi o dzieci, to mamy odsetek dzieci najmłodszych w kategorii w ogóle całej Europy, które odbierają sobie życie. Przepraszam bardzo, ale dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wyglądał polityk, jak się potknął i czy utopił swojego laptopa ze swoją narzeczoną w wannie, czy nie, ale czy ktoś się powiesiło dziecko? Czy się rzuciło pod pociąg? Nie, bo się wszystko chroni. Tak? A to dziecko dawało ileś znaków, na które my byliśmy ślepi i głusi, a właściwie może nawet nam przeszkadzały. Więc to dziecko uznało, że najlepiej będzie nie przeszkadzać. Dramatyczna sytuacja, środek nocy, państwo tutaj jesteście, ale nie zawsze jest też tak, że człowiek, który się uśmiecha teraz, dzisiaj, uśmiecha się naprawdę. Więc bądźmy uważni na tych ludzi, jak chcemy im pomóc. Jak już mamy swoje posprzątane i już nie ma się czym zajmować, bo sobie to poogarnialiśmy, to ta uważność pozostaje. Jak człowiek przeszedł wiele w swoim życiu, tak jak ci moi przyszli psychoterapeuci, czyli moi studenci psychoterapii aktualnie, to oni są wyczuleni na każdy elemencik. To oni wiedzą, że jeśli ktoś robi tak, bo sami tam byli, to znaczy, że oni wołają o pomoc. I taki terapeuta jest szybciej w stanie, na przykład z takim doświadczeniem, które jest obrobione, jest w stanie złapać szybciej takie rzeczy, które ktoś by powiedział, ale przecież to się nic nie dzieje, no chodzi, jeść, ubiera się, wchodzi do szkoły.
Jeśli słucha nas ktoś, kto właśnie jest przed taką trudną decyzją, bo uważa, że nikt go nie wspiera, nikt go nie rozumie, dorośli są w ogóle jacyś zamknięci z innego świata, a rówieśnicy, no to też lepiej uważać. Tak.
To mamy telefony zaufania. W Lublinie mamy Centrum Interwencji Kryzysowej. Tam jest telefon, który pracuje 24 godziny na dobę. Tam są specjaliści, którzy was złapią za rękę w momencie, kiedy będziecie na zakręcie życia. Okay? Tam się zwracamy o pomoc. Okay? I wszystkie inne infolinie. Nie zostajemy sami. Jak już mamy takie myślenie, że jest nam bardzo ciężko w życiu, jedyna prośba moja, serdeczna, myślę, że twoja, Monika, też, nie zostawajmy samemu. Już wtedy nie szukajmy pomocy paraprofesjonalnej, w sensie koleżanka, kolega, nie wiem, ktoś tam. Idźmy do specjalisty. Dlatego, że specjalista jest przygotowany do tego, żeby wyłapać pewne wątki, których normalny, zwykły Kowalski nie wyłapie. To bardzo ważne wołanie jest. Bardzo duży apel dzisiaj, żeby korzystać z tej pomocy, która jest profesjonalna, bo oni są tam wykształceni. Oni wiedzą, że jak ty zaprzeczasz, to zaprzeczenie nie jest elementem tego, że wszystko u ciebie dobrze, tylko jest właśnie potwierdzeniem tego, że cholera, trzeba cię trzymać bardziej. Tak? Że jak się zgłaszasz na terapię i mówisz, że jest ci smutno i źle, to ktoś nie mówi, no wiem, że smutno i źle i ojojo, ja razem z tobą, tylko szuka z tobą rozwiązania. Ten rodzaj wsparcia, że jeśli ktoś ci mówi, mój syn chodzi na terapię, to nie mówisz, tak? A co mu się stało, że musi chodzić na terapię? Tylko mówisz, o Boże, muszę porozmawiać z moim synem, bo może on też ma potrzebę, może on by chciał, a może kurde chodzi, a ja go nie znam, mojego dziecka, tak? Więc bycie w uważności na swoich najbliższych, na swoją rodzinę, z którą jest najczęściej najtrudniej, ale na swoich współpracowników i zwyczajnie po ludzku zaproponowanie im, słuchaj, słyszałam taką audycję w Licencja na życie z lubelskiego radia, tam była taka pani psycholog, trochę głupoty gadała, a trochę nie, no nie wiem, sam sobie posłuchaj, zobacz i może ci to coś da. Tak? Mówmy sobie, że chodzenie i proszenie, nawet nie proszenie o pomoc, bo w momencie, kiedy przychodzi do jakiegoś wsparcia czy do terapii, to ktoś prosi o pomoc, ale de facto to on sam sobie uczy się rozwiązywać ten problem, tak? On jest sprawny w tym. To nie jest tak, że ja powiem, co masz zrobić ze swoim życiem. Skąd ja mam wiedzieć, co ty masz zrobić ze swoim życiem, skoro ty żyjesz 50 lat ze swoim życiem, a ja cię znam 5 minut? ty wiesz, ja ci pomogę tylko połączyć kropki, żebyś z tego wyszedł najlepiej jak się da w tej sytuacji. Bo z każdej sytuacji jest wyjście. Z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Powiem więcej, z każdej sytuacji można nawet znaleźć plus z tego miejsca, z którego się było.
Co z tymi wszystkimi dzielnymi, którzy nie dają sobie pomóc, bo są tacy właśnie dzielni, samodzielni?
Dzielni i samodzielni. Oj, mam jeszcze godzinę. Drodzy Państwo, mi od razu przed oczami pojawiły się kobiety dzielne i samodzielne. Co nie znaczy, że mężczyźni nie są dzielni i samodzielni, też są dzielni i samodzielni. Natomiast jakoś strasznie bardzo w głowie mojej pojawiły się też dzieci, które są w różnych sytuacjach, trudnych układach małżeńskich. I tam wtedy trzeba być dzielnym dla kogoś, tak? Czasem utrzymanie takiej rodziny to już jest wielka dzielność. Czasem te rodziny są po rozstaniach i to jest już do kwadratu samodzielność w różnych kwestiach. Myślę sobie, że z jednej strony jest tak, a w ogóle to opowiem Państwu taką historię, że była sobie sytuacja całkiem niedawno i nawet chyba ją na antenie wspominałam parę miesięcy temu. Już nie pamiętam, czego ona dotyczyła, ale byłam jakoś tak strasznie przeładowana, bo uwaga, drodzy Państwo, psychologowie też płaczą. Też mają dosyć. Nie? Tylko mają w szufladzie technikę, którą sobie mogą poradzić i tym się różnimy od normalnych ludzi. Nie? Normalnie tak wszystko przeżywamy też, tak? Tylko umiemy sobie z tej szafy powiedzieć, oto na tej szafie jest to stamtąd, teraz to szybciej sobie radzimy. No więc ja miałam jakiś taki spadek formy, dosyć gwałtowny. I byłam już tak bezsilna, że z tej bezsilności po prostu, wiecie Państwo, to są różne perypetie życiowe. I z tej bezsilności się po prostu rozpłakałam. I moje dziecko było przerażone. Przybiegło do mnie i powiedziało, mamo, ty płaczesz. I uwaga, ja nigdy nie widziałem, żebyś ty płakała. I on myślał, że ja może zaworków na łzy nie mam, nie wiem. Był tak przerażony nie faktem, że ja płaczę, że się zempatyzowała, tylko w ogóle tym, że ktoś taki jak matka może płakać. I ja się wtedy żachnęłam sama ze sobą, że ja też taka dzielna i samodzielna jestem. I słuchajcie, jak on poszedł spać, jak ja się zwyłam do granic możliwości. I ja sobie wtedy pomyślałam, że ileż to trzeba trzymać tę gardę wysoko, że ja dla niego muszę być codziennie dzielna. A potem, mimo tego, że znam wszystkie możliwe teorie na temat dzielności i samodzielności, nie? A że jednak to się gdzieś w środku przeżywa. Dlatego też chciałabym, żebyście Państwo się popłakali przy swoich dzieciach, albo przy swoich partnerach, albo przy swoich szefach, tam gdzie nie musicie tych łez bezradności, bezsilności, przeciążenia zamieniać na złość, gniew, nienawiść. Bo pod tą złością, gniewem i nienawiścią jest to malutkie, bezsilne, bezradne dziecko, które się popłakało w danej sytuacji. Tylko my, jako dorośli, ponieważ nam nie wolno płakać, musimy być silni, bądź silny i dzielny, nie? Uczeni jesteśmy od małego, jak pobierają dzieciom krwi. Ale dzielny byłeś. A co to ma wspólnego z byciem dzielnym? Prawda? Pobranie krwi. No okej, no fajnie, no rzecz jak rzecz, ale żeby od razu być jakoś super turbodzielnym, nie? Ktoś inny na froncie powie, ja jestem dzielny, bo z jedną nogą wróciłem, tak? To jest jakby inna sprawa. Tylko chodzi o to, żeby być autentycznym. I chyba tą autentycznością tak dobrniemy do końca, bo jak wspierasz, to musisz być autentyczny. Jak empatyzujesz, to musisz być autentyczny. Jak masz adekwatne poczucie własnej wartości, optymalne, to jesteś autentyczny, to się godzisz na to, że masz słabe strony, godzisz się na to, że masz dobre strony, to sobie to rozpracowujesz, mówisz do lustra, lubię siebie i to nie jest odszczepienie jakieś, że jakiś świr mówi bo do lustra, że siebie lubi, tylko mówię, kurde, naprawdę siebie lubię, no naprawdę spoko, nie? Naprawdę lubię siebie w tego rodzaju dżinsach, też można powiedzieć, nie? Bo to jest super. Więc ja w tej autentyczności jestem w stanie kogoś wesprzeć i jednocześnie, jak uczę studentów, to jedną z podstawowych cech pomagacza, terapeuty na pierwszym miejscu jest autentyczność. Bycie autentycznym człowiekiem. Takim, wiecie, nie, że bądź sobą, jak to tam w różnych tam pudelkach czy innych mamy tam do przeczytania, tylko chodzi o to, że autentyczny to prawdziwie przeżywający różne sytuacje. Bo wtedy jest się zdrowym, a jak się jest zdrowym, no to wiadomym jest, że zdrowy człowiek temu akurat w tym momencie kulejącemu na jedną nóżkę jest w stanie pomóc.
O wspieraniu mówiła Anna Nizioł. Bardzo dziękuję. Monika Hemperek, dobranoc Państwu.
Dziękuję pięknie, dobranoc, wszystkiego dobrego.